Dzień dobry Państwu. Z tej strony gość Witt Malinowski, podcast Interpretacje. Na początku chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim z Państwa, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Buy Coffee 2 oraz wszystkim, którzy subskrybują, komentują i polubiają moje audycje. 21 lutego ubiegłego roku ukazała się 27. edycja Ethnologue – Languages of the World – corocznego almanachu opisującego języki świata, którego pierwsze wydanie ukazało się w roku 1951, a od roku 2014 ukazuje się corocznie. Tak więc czekamy niebawem na 28. wydanie. Natomiast wydanie ubiegłoroczne, 27., wyliczało, że na świecie używane są obecnie 7164 języki. W porównaniu z rokiem 2023 był to spadek o 4 języki. W 20. wydaniu z 2017 roku zajęto się klasyfikacją języków. Wyodrębniono 237 rodzin językowych i 96 języków izolowanych. Wyróżniono także 6 kategorii języków nie mieszczących się w typologii genetycznej. Są to języki znaków, języki kreolskie, pidżiny, języki mieszane, języki sztuczne, wymyślone i języki niesklasyfikowane. Ta ostatnia grupa dotyczy języków naturalnych, o których mamy jednak dziś zbyt mało wiadomości, żeby rozpoznać ich pokrewieństwo. Dotyczy to na przykład ogromnej liczby języków Indian obu Ameryk, które wymarły, zanim jakikolwiek językoznawca, nawet i amator, miał okazję się z nimi zapoznać. Pozostałe kategorie obejmują różne środki porozumiewania się ludzi mówiących różnymi, wzajemnie niezrozumiałymi językami. Języki znaków dziś stosowane są głównie w komunikowaniu się osób głuchoniemych. W przeszłości służyły jednak do porozumiewania się ludzi mówiących różnymi językami, jak na przykład język znaków, język migowy Indian prerii amerykańskich, używany już w okresie pierwszego ich kontaktu z Europejczykami podczas wyprawy czy też rozpaczliwego powrotu Cabeza de Vaki w roku 1527 czy też późniejszej wyprawy Coronado. Języki kreolskie to z kolei języki etniczne, rozwinięte na bazie języków kolonialnych, z dużym udziałem języków tubylczych i relatywnie uproszczoną lub odmienioną gramatyką, na przykład język jamajski, o ile wyodrębnimy go spośród wielkiego zbioru dialektów języka angielskiego, to w tym przypadku jest to język kreolski, gdzie językiem kolonialnym jest angielski, natomiast różnego rodzaju języki tubylcze, czy też języki przywiezionych z Afryki niewolników miały na niego wpływ. Pidżiny z kolei to języki pomocnicze o uproszczonej strukturze gramatycznej i ograniczonym słownictwie. Powstały na bazie dwóch języków, na przykład pidżin islandzko-baskijski, używany przez baskijskich wielorybników na Islandii. Mieszane języki, zwane też językami hybrydowymi, kontaktowymi czy językami fuzji, powstają wśród grup bilingwicznych, obejmując aspekty dwóch albo więcej języków, gdzie żaden nie jest dominujący. Kreolskim czy pidżinem mogą się posługiwać ludzie wielu języków, ale językiem mieszanym tylko biegli znawcy obu języków składowych. I takim językiem są dzisiaj różne wersje narodowe angielskiego, typu Chinglish, czy też Ponglish, czyli chiński angielski lub też polski angielski, bo taki też się wykształcił i to nie tylko w USA, ale również w Wielkiej Brytanii ostatnio. Z kolei języki sztuczne to na przykład Esperanto Zamenhofa albo Kenya czy Sindarin, języki wynalezione dla uniwersum Tolkiena. Najwięcej języków jest dziś w użyciu na Nowej Gwinei, gdzie w państwie Papua Nowa Gwinea mówi się 840 językami. Średnio jednym językiem mówi 1315 osób. A w części tej wyspy należącej do Indonezji 707 językami posługują się ludzie, czyli średnio jednym mówi 3,5 tysiąca osób. Oczywiście Indonezja obejmuje także wiele innych wysp poza Nową Gwineą, jednak na innych obszarach panuje już znacznie większe ujednolicenie językowe. Na przykład językiem jawajskim mówi dzisiaj jako językiem natywnym 68 milionów użytkowników. A językiem urzędowym jest Bahasa Indonezja, język, można powiedzieć, sztuczny, wymyślony po II wojnie światowej po to, żeby w jakiś sposób spoić wszystkich Indonezyjczyków w używaniu jednego języka, który nie byłby dla nich językiem ojczystym, natywnym. To bogactwo języków Nowej Gwinei, które sięga głębokiej prehistorii, dowodzi, że jednym z najstarszych zawodów ludzkości jest zawód tłumacza. Osoby potrafiącej zorganizować komunikację między dwiema grupami językowymi i przenieść ją na wyższy poziom niż mowa gestów. Pierwszym językiem świata, który pozostawił po sobie teksty pisane, jest język sumeryjski, no chyba żeby był egipski. I teksty pisane po sumeryjsku znamy z niemal równoległych przekładów na język akadyjski. Najstarszy słownik świata pochodzi z około 2300 roku przed naszą erą, z miasta Ebla, i zawiera paralelne listy wyrazów sumeryjskich i akadyjskich. A jednym z najstarszych tekstów tłumaczonych jest epos o Gilgameszu z około 2000 roku przed naszą erą. Jednak tłumaczenia literackie stanowiły tylko drobny ułamek pracy tłumaczy, i to tych najlepiej wykształconych, potrafiących pisać rebusowym pismem klinowym. Już w epoce wczesnodynastycznej, czyli okresie tzw. 3B, są to lata 2540-2350 przed naszą erą, spotykamy w sumeryjskich tekstach wyraz emebal albo emebala, czyli tłumacz. Początki tłumaczy jako instytucji społecznej w wieloetnicznej Mezopotamii giną w pomroku dziejów, a określający ich wyraz używany jest w różnorodnych kontekstach. Tekst staroakadyjski z miasta Girsu wspomina Ugula Emebalame, czyli nadzorcę tłumaczy, a tabliczka z miasta Adab Emebala Gutium, czyli tłumacza języka kraju Gutium. Wyraz emebala sumeryjski jest złożony z dwóch elementów. Eme, język, i bal, lub też bala, odwracać, obracać. Od samego określenia eme, język, utworzono też w sumeryjskim dwa wyrazy, które określają język używany właśnie przez Sumerów, dziś zwany sumeryjskim. Sami jednak tak o swoim języku nigdy nie mówili. Nazywał się on emegir, czyli język przyrodzony, język lokalny, tutejszy, lub też emesal, język delikatny, język ładny, język kobiet. Tutaj jest rzeczą interesującą, że Sumerowie posługiwali się dwoma tymi językami, zależnie od tego, jakiej byli płci. Kobiety mówiły językiem kobiecym, a mężczyźni męskim. Języka kobiecego używano także różnego rodzaju lamentach po zmarłym, w liturgii ofiarniczej, w bezpośrednich wypowiedziach bogiń, no i stąd go dzisiaj znamy, gdyż generalnie rzecz biorąc, odnotowywanie słów kobiet w tabliczkach klinowych no nie było czymś zbytnio częstym. Natomiast rzeczą interesującą jest to, że jeśli mężczyzna mówił do kobiety, to musiał posługiwać się językiem nie męskim, tylko kobiecym, ponieważ język męski był językiem w jakiś sposób być może ukrywanym przed świadomością kobiet. Stąd też sumeryjski należy do tej bardzo rzadkiej grupy języków, na całym świecie jednak spotykanej, gdzie istniały osobno formy żeńskie i formy męskie. Innym takim językiem, który rozróżnia języki mężczyzn i kobiet, jest język czukocki na dalekiej północy. Wedle niektórych autorów i badaczy w języku egipskim zapisywano nawet starsze teksty niż po sumeryjsku. Sprawa jest jednak trudna do wyjaśnienia, gdyż pisma służące do zapisu obu tych języków ewoluowały od ideogramów. Stąd pierwsze, najstarsze w nich zapisy można czytać właściwie niezależnie od języka. I tak na przykład na liście królów Egiptu pojawia się na przykład król Skorpion. nazwany tak od wyglądu znaku i nie za bardzo wiemy, jak należało ten znak przeczytać fonetycznie po egipsku. Oczywiście możemy z późniejszej epoki per analogiam, ale to jest jednak jeden z bardzo pierwszych zapisów w ogóle w języku egipskim, mogło brzmieć to inaczej. W języku egipskim mamy tylko jedno słowo, ganradża lub ganja, o znaczeniu tłumacz ustny. Słowo opatrywane jest determinatywem, takim samym jak przy oznaczeniu czasownika śpiewać. Cywilizacja egipska powstała w regionie z grubsza monoetnicznym, gdzie posługiwano się tylko językiem egipskim. Długo zatem nie dokonywano tłumaczeń z i na egipski. I rola tłumaczy była w tej kulturze znacznie mniejsza niż w wieloetnicznej Mezopotamii. Oczywiście jakieś kontakty z ościennymi ludami Egiptu były, ale nie było to aż tak istotne. Dopiero w okresie tzw. Nowego Państwa, czyli po 1540 roku przed naszą erą, Egipcjanie weszli w relacje dyplomatyczne z państwami Bliskiego Wschodu i pojawiły się tłumaczenia korespondencji królewskiej na akadyjski, który stał się pierwszym językiem międzynarodowym w historii ludzkości, pierwszym językiem dyplomacji. W języku akadyjskim tłumacz to targumanu, czy też targamanu, turgumanu, targumdżanu. Słowo nieznanego pochodzenia, które zrobiło wielką karierę w historii Bliskiego Wschodu i ostatecznie trafiło do języków europejskich jako dragoman. Także do języka polskiego, choć dziś słowo dragoman uchodzi za archaiczne i oznacza kogoś, kto służył europejskim podróżnikom w dawnej osmańskiej Turcji swoim tłumaczeniem i znajomością miejscowych obyczajów oraz kontaktami z ludźmi na miejscu. Z akadyjskiej pieczęci, z przełomu dynastii akadyjskiej, trzeciej dynastii z Ur, czyli z około 2200 roku przed naszą erą, znamy imię pierwszego tłumacza, Shuilishu Emebal Meluhaki, czyli Shuilishu, który był tłumaczem, tu jest zapisane po sumeryjsku Emebal, ale tłumaczymy to zapewne czytano było po akadyjsku, targumanu. Shuilishu, tłumacz języka Melucha, czyli języka cywilizacji Doliny Indusu. Tego, który znamy dzisiaj tylko i wyłącznie z zachowanych pieczęci, nieodczytanych do dzisiaj. No a gdybyśmy, powiedzmy sobie, mieli zdolności takie, jakie miał Shuilishu, to zapewne czytalibyśmy te nieznane nam znaki, których znaczenia nie znamy, pisma Doliny Indusu. Inni tłumacze w ówczesnej Mezopotamii tłumaczyli z języków kraju Gutium, kraju Martu, czyli zachodniego kraju Amurru, przybliżeni dzisiejsza Syria czy Palestyna, Marhashi, czyli kraju Makran w Iranie, gdzie jest niezwykle interesujące stanowisko archeologiczne Giroft, języka Kassytów, Gurali, którzy później podbiją Mezopotamię. Natomiast w mieście Mari, położonym znacznie dalej na zachód, tłumaczono z języków Kaptaraim i Ugaritim. Kaptaraim to jest język kreteński i Keftor, Kaftiu to była nazwa Krety, stąd też cywilizację minojską powinniśmy nazywać nie od mitycznego władcy greckiego, przedgreckiego Minosa, ale od tego, jak Kreta nazywała się w tej epoce, czyli cywilizacją kaftyjską, kaftiońską, kaftarską, jakkolwiek chcemy. I Ugaritim, oczywiście tłumacz z języka ugaryckiego. Później w okresie neoasyryjskim pojawiają się tłumacze z języka Mannuła, czyli języka, którym mówiono w irańskiej Medii. W innym języku mezopotamskim, eblaickim, tłumacza nazywano Apilum, jednak to akadyjskie słowo przyjęły inne języki arsemickie. Aramejskie Targmana, arabskie Tarjuman, hebrajskie Turgemon. I próbowano tutaj wprowadzić z tego rdzeń, gdyż języki semickie są językami alternacyjnymi, w związku z tym to obkładanie samogłoskami rdzenia daje jakiś efekt i łączono ten wyraz tarjuman, targmana z rdzeniem RGM o znaczeniu wygłaszać, wykrzykiwać, ale są to pewne hipotezy. Inni zakładają, że wyraz targumana jest po prostu wyrazem nieznanego pochodzenia. Jest tak starym, że został zapożyczony do wszystkich języków semickich z jeszcze z jakiegoś innego języka wcześniejszego, używanego na Bliskim Wschodzie. Z całą pewnością nie sumeryjskiego, gdyż wyraz jest za długi, żeby był to wyraz sumeryjski, a Sumerowie zresztą mieli swoje własne słowo Eme-Bal na tłumacza. Rdzeń ten, targam, czy arabskie targem, oznacza dzisiaj w językach semickich tłumaczyć. Stąd na przykład targumami nazywa się przekłady Biblii hebrajskiej na język aramejski. Zapożyczone to słowo zostało w średniowieczu do greki jako dragomanos, jak również do średniowiecznej łaciny dragumannos, drogamundus, turcimanus. To ostatnie oczywiście z arabskiego, a z łaciny weszło do wernakularnych języków śródziemnomorskich, bliskowschodnich. Stąd w hiszpańskim mamy aż cztery różne wersje tego wyrazu jako dragoman, truciman, truchiman lub truchaman, a w tureckim terjuman również się występuje jako zapożyczenie. Targumannu ma więc swoje kontynuacje, głównie w językach semickich oraz używane jest przez społeczności muzułmańskie. Starożytni Grecy nie lubili uczyć się języków obcych. Temistokles, zwycięzca spod Salaminy, który musiał pod koniec życia szukać schronienia u króla perskiego, wypędzony ze swojego własnego miasta przez Ateńczyków, Temistokles nauczył się języka perskiego, co było sensacją dla Greków. I był nazywany diglossos, a mianowicie dwujęzyczny. Tak nazywa go Tukidydes. No to była rzeczywiście rzecz wyjątkowa. Grek nauczył się obcego języka, a nauczył się, ponieważ chciał rozmawiać bezpośrednio z królem perskim bez tłumaczy. Ale sam język grecki niebawem zdobył sobie dominującą pozycję po wyprawie Aleksandra i uczyli się go już teraz wszyscy tubylcy z Azji i z Europy. Świat grecki był też pełen tłumaczy, gdyż nie wszyscy potrafili się nauczyć języka greckiego. Nie był to taki prosty język do nauczenia. Miał m.in. akcent muzyczny, o czym dzisiaj niewiele osób pamięta. I w świecie greckim określeniem tłumacza najczęściej używanym było hermeneus, czyli tłumacz ustny, tłumacz obcych języków, dragoman. To słowo pojawia się już u Herodota, pojawia się na papirusach, z czasem zaczyna oznaczać tłumacza dworskiego, tłumacza urzędowego i ten wyraz hermeneus, który znany jest oczywiście z różnych wyrazów pochodzących dzisiaj w języku polskim, czy języka europejskiego z greki, jak na przykład hermeneutyka, ten wyraz sam w sobie nie był językiem greckim, lecz był zapożyczeniem z jakiegoś języka przedgreckiego. Wiąże się to z językiem karyjskim, gdzie jest armon, tłumacz, ale i do karyjskiego języka też miał być zapożyczony ten armon, czy też arman, bo tak forma grecka powinna być rekonstruowana, z jakiegoś jeszcze wcześniejszego języka. Ta dawność wyrazów określających tłumacza i w Grece, i w akadyjskim wskazuje, że była to czynność wykonywana przez ludzi długo, długo wcześniej, zanim pojawiło się pismo, czyli tłumacze ustni, tłumacze ze słuchu. Były też inne określenia w Grece tłumaczy, na przykład metaboleus. To już jest na gruncie języka greckiego absolutnie zrozumiałe. I ten metaboleus to jest ktoś, kto prowadzi wymianę. Wymianę na przykład, może być to wymiana handlowa, wymiana barterowa, ale ktoś, kto również prowadzi w jakiś sposób sklep lub też zarazem jadłodajnie. Więc w greckiej kulturze było to jedno i to samo, sklepikarz i szynkarz, nazywany kapelos, czy też palinkapelos. Stąd metaboleus pełnił rolę właśnie kogoś, kto świadczył usługi handlowe rozmaitego rodzaju, żywieniowe, a zarazem był też tłumaczem, był kimś, kto potrafi przekładać ton lekseon, słowa. Nie tylko przekładać towary z jednego na drugi, co też nie było takie proste przed wynalezieniem pieniądza. Inne określenie tłumacza to symboleus, czyli generalnie rzecz biorąc ten, kto przerzuca, przewija, przekręca słowa. Odznaczało to symboleus schoinon, człowieka, który skręcał sznurki, ale tu oczywiście przenośnie chodzi glottes symboleus, ten, który skręca słowa, czyli dokonuje przekładu w tym przypadku. Oczywiście znów słowo symboleus jest doskonale znane, mamy z tego całą masę różnych wyrazów typu symbol. I ostatnio księgi greckie metafrastes, czyli ten, który przekłada słowa, tłumacz. To już jest późniejsze, używane wtedy, kiedy już właściwie język greka był językiem średniowiecznego cesarstwa rzymskiego, nazwanego bizantyjskim. Ukształtowanie się natomiast dzisiejszego nazewnictwa na określenie tłumaczy w Europie zawdzięczamy Imperium Romanum i łacinie. Interpreter, tłumacz ustny. To słowo w językach europejskich pochodzi z łacińskiego interpretor, czy też interpres, czyli ten, kto negocjuje pomiędzy dwoma stronami. Broker, pośrednik. No ale także oczywiście tłumacz. Jeśli te strony mówią różnymi językami, należy to także wziąć uwagę w negocjacjach. Etymologia tego słowa jest prosta. Inter, między, per, pres, przechodzić przez, przenosić naprzód, czy kogoś, kto przenosi słowa między stronami. Inne określenia na tłumacza z języka łacińskiego to na przykład traduktor. Od duco, wieść, prowadzić. Czyli to jest ten, kto przeprowadza słowa pomiędzy ludźmi. Ewentualnie translator. Tutaj od czasownika ferro, nieść. Czyli tego, kto przenosi, przekłada wyrazy pomiędzy ludźmi. Tak się z grubsza ułożyło w wielu językach, że interpretor to jest ten, który tłumaczy na żywo, a translator to jest ten, kto dokonuje przekładu pisemnego. Oczywiście nie jest to sztywna reguła, ale pewnego rodzaju prawidłowość. I łacińskie określenia, jak należy tłumaczyć, stały się powszechne w Europie i zdominowały europejskie języki. Albo są to po prostu formy zapożyczeń z łaciny, interpretatio, interpretacja jako wyjaśnienie, objaśnienie, traductio jako przeprowadzenie, czy translatio jako przeniesienie. Wszystko to dotyczy słów, wyjaśnienie słów, przeprowadzenie słów, przeniesienie słów, lub też jeśli nie używa się bezpośrednio wyrazu pochodzącego od łaciny, to są to tak zwane kalki językowe, czyli wyrazy przełożone z łaciny bezpośrednio na język lokalny. Na przykład język słowiański, gdzie przełożono translatio jako przekład po polsku, a traductio jako pierwot po rosyjsku. W związku z tym mamy obie formy używane. Łacińskie zapożyczenia lub też kalki z łaciny wyparły wszystkie stare formy używane w językach europejskich na określenie tłumaczenia. I tak na przykład w staroangielskim tłumaczenie tłumacza określano słowem welstod, od welch, czyli obcokrajowiec, walch, walijczyk, Rzymianin, i element stod, który jest dzisiaj nie do końca etymologicznie zrozumiały. Stąd też w średnioangielskim jeszcze używano welstadel, tłumacza, przy czym ten tłumacz angielski był tłumaczem z bardzo konkretnego języka, z języka brytońskiego, celtyckiego. No bo z innymi Germanami, na przykład z duńskimi wikingami, to jeszcze Anglicy pierwotnie nie potrzebowali tłumaczy, rozumieli się wzajemnie. Można by więc powiedzieć, że dzisiejszy świat zachodni w szerokim słowa tego rozumieniu, świat od Irlandii aż po Indie, które też są częścią świata zachodniego, to widać dokładnie dopiero jak się popatrzy na Indie z perspektywy Chin, że cały ten świat zachodni dzieli się na dwie strefy wyrazów kulturowych związanych z tłumaczeniem, a mianowicie targum, semicko-muzułmańska, oraz transferro, traduco, translate, traduir, łacińsko-chrześcijańska. Jedynym wyjątkiem od tego podziału tarjumanu albo translator jest świat słowiański, w którym na określenie tłumaczy używane są wyrazy pochodne od dwóch protosłowiańskich wyrazów, tolk i tolmacz, czyli odpowiednio tolk w rosyjskim i tłumacz w polskim, aczkolwiek tłumacz występuje też w wielu innych językach słowiańskich. Pierwszy z tych wyrazów, tolk lub tolkowati, wywodzi się z indoeuropejskiego rdzenia telku, czyli znanego nam dzisiaj z angielskiego to talk. Znamy dziś pochodne tego rdzenia z języka np. staroiryjskiego tluhedar, ad tluhedar, czyli dziękować, do tluhedar, pytać. Czy też znamy łacińskie loquor, mówić, powstałe z pierwotnej italskiej formy t loquor. Ewentualnie znamy też z sanskrytu wyraz tarka, koniektura, indoeuropejskie tarkas. Protosłowiańskie tolk spotykane jest natomiast niemal wyłącznie w językach Słowian wschodnich. Stąd staroruskie tolk, rosyjskie, białoruskie, ukraińskie tolk. W innych językach słowiańskich spotyka się tylko w starocerkiewnosłowiańskim tolk jako odpowiednik greckiego hermeneus, tłumacz, i macedońskim tolkuwacz, czyli tłumacz. W dzisiejszych językach wschodniosłowiańskich tolk nie jest już nomen agentis, określeniem tłumacza, kogoś, kto wykonuje daną czynność, lecz nomen actionis, nazwą czynności, czyli pewnego rodzaju objaśnianiem, podstawowym użyciem, podstawowym znaczeniem. Natomiast pierwotne znaczenie tłumacz zachowało się w frazach pochodnich. Rosyjskie tołkowat, czyli wyjaśniać, tłumaczyć, tołkowanie, tołkowatiel, tołkowy, czyli wyjaśniający, objaśniający, interpretacyjny słownik, czy też nie tylko rosyjski jest ukraiński, tołkowaty, starocerkiewnosłowiańskie, tołkowaty, czy bułgarskie, tołkuwam. Tutaj w bułgarskim nie ma bezokoliczników, stąd czasowniki bułgarskie podajemy w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Słowiańskie słowo tolk stało się też w strefie Morza Bałtyckiego wyrazem kulturowym, kulturowym wyrazem wanderwort, czyli słowem wędrownym. Spotykamy to słowiańskie słowo tolk także w językach z innych grup i rodzin językowych, na przykład w językach bałtyckich, gdzie mamy litewskie tulkas, tłumacz, łotewskie tulks, a było również kiedyś pruskie tolks, czy też tolki. I tu jako ciekawostkę można podać, że właśnie nazwisko Tolkiena wywodzi się od słowiańskiego słowa tolk, tłumacz, zaadaptowanego do języka pruskiego, ponieważ rodzina Tolkienu wywodziła się z pruskiego miasteczka Tolkheim, czyli miasta tłumacza, tak, gdzie oczywiście można się zastanowić, czy nazwa ta jest od kogoś, kto nosił już takie imię, nazwisko, przezwisko tłumacz, czy po prostu była ta kiedyś osada, którą zamieszkiwali tłumacze. I Tolkien jest potomkiem właśnie tłumaczy pierwotnie mieszkających w tej osadzie. Ale również wyraz słowiański występuje w języku fińskim, tulki, w estońskim tolk, w liwońskim tulk, nawet w języku lapońskich sami jako tolk, a także występuje w językach germańskich, w średniodolnoniemieckim tolk, niderlandzkie tolk i w staroskandynawskich, od tulkr staronordyckiego we wszystkich współczesnych językach, islandzkim tulkur, aż po szwedzkie tolk, jak również występował ten wyraz w średnioangielskim tulkę, tolk. I tutaj oczywisty sposób na rozprzestrzenienie się tego słowiańskiego wyrazu w strefie północnej wpływ mieli szwedzcy Waregowie, no a w Anglii to oczywiście duńscy Wikingowie, którzy rozprzestrzenili to słowo poza słowiański krąg krajów, ponieważ no, było to słowo, którym określano te bardzo istotne czynności, jakim jest komunikowanie ludzi różnych języków między sobą. W kontaktach szwedzkich Rusów ze Słowianami i Finami rola tłumacza, czyli kogoś, kto się nazywał tołk, była absolutnie niezbędna w tworzeniu pewnej delikatnej sieci wpływów, haraczy, zastraszania ze strony mniejszościowej przecież grupy wojowników, która jakoś musiała dotrzeć do mieszkańców lokalnych. O tym, że to właśnie szwedzcy Rusowie uczyli się po słowiańsku, świadczy choćby szybka slawizacja tychże Waregów na terenie Wielkiej Szwecji, czyli państwa ruskiego, jak również świadectwo Ibrahima ibn Jagupa, który pisze, że słowiański był w jego czasach, czyli w czasach Mieszka I, lingua franca, w całej Europie Środkowej i Wschodniej i ludzie różnych języków porozumiewali się między sobą po słowiańsku. Jednak użycie rodzimego słowa pochodnego od tolk, mimo że rozpowszechniło się w strefie oddziaływania ludów skandynawskich, czyli nad Bałtykiem i na Rusi, a nawet nad Atlantykiem, na Słowiańszczyźnie miało zakres regionalny, ograniczony właśnie do jej południowej części i wschodniej oczywiście również też, gdzie zapewne w południowej części było to zapożyczenie z języka Słowian wschodnich. Wyrazem powszechnie natomiast używanym w językach słowiańskich w przeszłości i dzisiaj jest wyraz tłumacz, nasze polskie tłumacz, dawne zapożyczenie z języków tureckich. Wyrazy pochodne od tego pratureckiego słowa są znane w całej północnej Eurazji, od Niemiec na zachodzie, gdzie jest wyraz dolmetscher, aż po Jakucję, gdzie mamy wyraz tylbasta. Jest to oczywiście też forma w języku jakuckim odpowiadająca dokładnie naszemu tłumacz. W niemieckim jest to średniowieczne zapożyczenie, nieznane innym językom germańskim, na przykład skandynawskim, które mają ten wyraz słowiański i go używają, tołk. W jakuckim natomiast doszło do pewnych zmian fonetycznych, które utrudniają dostrzeżenie w tym wyrazie na pierwszy rzut oka ewidentnego pokrewieństwa z wyrazami z dwóch głównych kręgów językowych, gdzie używa się słowa tłumacz, kręgu kulturowego słowiańskiego i tureckiego. Niemiecki wyraz tłumacz występuje w dwóch wariantach. Nowszym, Neuhochdeutsch, jako Dolmetscher, przyjętym w Niemczech, a także w Luksemburgu. Oraz w starszym, Frühnochhochdeutsch, używanym w latach 1350-1650 języku, gdzie pozostał w tej starej formie jako dolmetsch standardowy w Austrii. Wyraz ten znany jest jednak także już w średniowiecznej Niemczyźnie, czyli tak zwanej Mittelhochdeutsch, środkowo wysoko niemieckiemu, w XIII wieku, gdzie był zapisywany jako tolmecz, tolmecze, tulmecze, tolmece, tolmescher. I już w 1350 roku pojawia się w Szwabii jako nazwisko, czy też może przezwisko. Tak jak w Prusach pojawia się tolk, odpowiednie przezwisko, tylko że już w tym przypadku w innym niemieckim języku. Nie Hochdeutsch, tylko Plattdeutsch. Jest to natomiast wyraz tolmecz w oczywisty sposób zapożyczeniem niemieckim, ale nie do końca ustalono z jakiego bezpośrednio języka zapożyczono to do niemieckiego. Jedni badacze uważają, że mamy tu do czynienia z jednym z niewielu zapożyczeń węgierskich w niemieckim, ponieważ tłumacz po węgiersku to jest tolmacz, a sam wyraz węgierski pochodzić miałby od tureckiego języka anatolijskiego dilmacz, tłumacz. Niezależnie od tego, że w średniowiecznym i współczesnym tureckim używa się kulturowego wyrazu bliskowschodniego tercüman, zapożyczonego wraz z islamem od Arabów, szeroko rozpowszechnione są właśnie w tureckim różne formy typu dilmacz czy też tolmacz. Do zapożyczenia tego wyrazu do niemieckiego miałoby dojść w XIII wieku, gdy Niemcy kolonizowali Węgry, zwłaszcza po najeździe mongolskim 1242 roku, gdzie oczywiście niezbędny był udział tłumaczy w wieloetnicznym państwie Arpadów. Ale inni badacze zwracają uwagę, że bardzo podobno do niemieckiego formę mamy w językach słowiańskich. I o ile rosyjskie tłumacz wydaje się ze względów geograficznych mało prawdopodobne, by było podstawą dla wyrazu niemieckiego, o tyle argument odległości geograficznej upada w przypadku języka słoweńskiego, gdzie mamy formę tolmacz, czy też górnołużyckiego, gdzie mamy formę tolmacz i prawie że identyczną. Również te zapożyczenia można datować na wiek XIII. A zatem wydaje się bardziej prawdopodobne, że wyraz dolmetscher nie jest wzięty z języka węgierskiego, jednak jak chcieliby niemieccy badacze, ale po prostu jest z jednym z tych niedocenianych słowiańskich zapożyczeń w języku niemieckim. Tureckie dilmacz, choć pozostaje w oczywistym związku z wariantami znanymi z języka niemieckiego, węgierskiego czy języków słowiańskich, nie może być jednak punktem wyjścia dla nich ze względów fonetycznych. Pojawia się też pytanie, czy interpretacja tego wyrazu jako złożenie staroturyckiego til język z sufiksem macz nie jest przypadkiem jakąś etymologią ludową, ponieważ powstały w ten sposób wyraz wykazuje brak harmonii wokalicznej, czego co jest niezwykle ważne w językach tureckich, gdzie w jednym wyrazie mogą pojawiać się obok siebie albo samogłoski przednie, albo samogłoski tylne. Czyli albo mogą się pojawiać e, i, y, u, albo mogą się pojawiać a, o, y, u. A tutaj w wyrazie tilmacz mamy i przednią, i tylną. Możliwe zatem, że to jest również zapożyczenie z innego języka do tureckiego, bo jest to niezgodne z wewnętrznymi regułami rozwoju języków tureckich. Możliwe zatem, że niemieckie dolmetscher musi się wywodzić z form słowiańskich, ale zapożyczonych od tureckiego jeszcze przed XI wiekiem, a więc bardzo starych. Punktem wyjścia miałby tu być oczywiście w przypadku nie język anatolijski, używany przez Turków, którzy w XI wieku podbili Anatolię, wydzierając ją z rąk Imperium Romanum, ale anatolijski język, ale język jakiś turecki koczowników stepowych, jakiś język chuński, ogórski, oguzyjski, a może nawet w ogóle nie turecki, tylko język mongolski. Słowiański wyraz tłumacz, a także pochodne od niego czasowniki i przymiotniki, znany jest we wszystkich językach słowiańskich, co daje podstawy do uznawania go za wyraz prasłowiański i rekonstruowanie jako telmacz lub też derywat czasownikowy telmaciti, tłumaczyć. Oczywistym jest jednak, że wyraz ten nie ma rodzimej etymologii słowiańskiej na gruncie indoeuropejskim, lecz jest zapożyczeniem z okresu wspólnoty prasłowiańskiej i to raczej ze schyłku jej istnienia, czyli epoki wczesnego średniowiecza. Tutaj trzeba pamiętać o tym, że język słowiański był językiem jeszcze bardzo mało zróżnicowanym w czasach Cyryla i Metodego. W związku z tym do 9, a nawet do 10 roku, jeśli zapożyczano wyrazy, to często zapożyczano wyrazy po prostu do słowiańskiego, a nie do języków lokalnych, krajowych. Tak na przykład wyraz król, który występuje w większości języków słowiańskich i został też przekazany innym językom sąsiednim, na przykład węgierskie kireli, jest użyciem imienia własnego Karol na określenie władcy. Czyli wyraz ten został zapożyczony do języka słowiańskiego najwcześniej w IX wieku, gdzie jeszcze wtedy był język słowiański wspólny. Rekonstruowana forma prasłowiańska jest identyczna jak forma staroruska, tylmacz. I jest niemal identyczna też jak głagolicka forma starochorwacka, tlimacz. W kilku językach słowiańskich do dziś używa się takiej właśnie formy ze zredukowaną pierwszą samogłoską lub wręcz tylko ze spółgłoską z głoskotwórczą, l. Bułgarskie tlmacz, od bułgarskiego jest rumuńskie tlmacz. Słowackie tlmacz, tlmoczyt, tłumaczyć. I od tego jest tlmocznik, tlmocznicki, tlmocznictwo. Przepraszam, złożenia z tl są dosyć trudne. W pozostałych językach w miejsce zredukowanej samogłoski wykształciły się samogłoski o lub też u. Pierwsza o występuje w słoweńskim. Tolmacz, tolmaciti. Przymiotnik tolmaczew, należący do tłumacza. W górnołużyckim tołmacz, tłumaczyć. W rosyjskim tołmacz, tłumaczyski. W ukraińskim tołkmacz, przy czym w tołkmacz jest rzecz ciekawa, gdyż pod wpływem etymologii ludowej doszło do kontaminacji obu słowiańskich wyrazów na tłumacza. Tołkowat, tołk oraz tołmacz. A zatem formy tolm występują na zachodnich krańcach słowiańszczyzny, w górnołużyckim czy też słoweńskim, i na wschodnich, w rosyjskim czy ukraińskim. Tlum. W ukraińskim występuje także forma z u, tłumacz. identyczna jak w białoruskim tłumacz, polskim tłumacz, tłumaczyć, czeskim tłumacz, tłumoczyti. I od tego jest tłumocznik. Tutaj tłumocznik ma w czeskim też homofon. Tłumocznik to jest także ktoś, kto wyrabia tłumoki. W języku serbo-chorwackim L wypadło, ale został nam mniej więcej ten sam układ. Tłumacz, tłumacz, czyli właśnie tłumacz, tłumaczyti, bez L, tłumaczenie, tłumaczenie. Tolm. Różne inne fonetyczne warianty tego wyrazu i jego derywaty w językach słowiańskich nie pokrywają się z tradycyjnym podziałem na języki zachodnio, wschodnio i południowo-słowiańskie, co może wskazywać, że wyraz ten przeobrażał się w różne języka słowiańskich jako wyraz kulturowy, wanderwort, przybierając niejednokrotnie formę spotykaną w sąsiednim języku. I tak język czeski miał wpływ na język polski, a język polski miał wpływ na język ukraiński i białoruski. W języku kaszubskim wyraz ten brzmi tłomocz, co jest blisko bardzo w formie staropolskiej, tłomacz, zanim nie uległa ona przemianie w dzisiejsze tłumacz. Ale jest również formą spotykaną w czeskim i słowackim, gdzie mamy zamiast a tłomacz, mamy tłumocz, tłumocz. Co ciekawe, w języku polszczyzny wieku XVI w bazie frekwencyjnej odnotowano 173 razy wyraz w formie tłumacz przez u, a tylko 3 razy przez tłomacz. Tłumaczyć 36 razy, tłumaczyć 3 razy. Natomiast w wiekach następnych, XVII i XVIII, w języku polskim upowszechnia się forma tłomacz, tłumaczyć. Natomiast w XX wieku wracamy z powrotem do formy tłumaczyć. Uwzględniając na tych wszystkich zmianach zapisów języka słowiańskich, dodając do tego również węgierskie tolmacz, czy też rumuńskie telmaci, możemy przyjąć, że ta różnorodność da się jednak sprowadzić do dwóch form. Tej, która znana jest dziś najlepiej w słoweńskim, czyli tolm, oraz tej, która znana jest dzisiaj w języku bułgarskim, tylm. I w ten sposób uzyskujemy różne możliwości. I niektórzy badacze zwracają uwagę, że w językach tureckich dominuje nam dzisiaj til, a w językach słowiańskich jednak tol, tolmacz. I zakłada się, że to nasze słowiańskie tolmacz jest wynikiem upodobnienia wyrazu tłumacz do pierwotnego słowiańskiego tolk, tego właśnie znanego z języków słowiańskich Słowiańszczyzny Wschodniej, no i znanego oczywiście z nazwiska Tolkiena. W języku słowiańskim jednak wyraz ten nie ma żadnej przejrzystej etymologii, w związku z tym musi być w jakiś sposób zapożyczeniem. Etymologia natomiast jest ewidentna w językach tureckich, gdzie mamy dil i macz, dil jako język i macz jako sufiks tworzący nam nomen agentis, czyli nazwę wykonawcy jakiejś czynności. Stąd tureckie dilmacz oznacza po prostu kogoś, kto dokonuje przekładu. Powstają natomiast pewnego rodzaju pytania, z jakiego konkretnie języka mieliby Słowianie zapożyczyć swoje tłumacz, ponieważ w tureckim w większości wypadków jest forma til używana. W większości przypadków, ale nie we wszystkich przypadkach. Mamy języki tureckie, takie jak na przykład język karaimski, gdzie jest forma tłumacz, język tatarski, gdzie jest forma tłumacz, czy też tłumacz, język gagauzów, tłumacz, czyli forma czasu ze samogłoską, w tym przypadku tylną, nie zaś przednią, jak w tilmacz. Niemniej jednak te formy tutaj podane mogą być również już wstecznie zapożyczone wtórnie do języków tureckich, późnych z języków słowiańskich, z którymi Karaimowie, Tatarzy czy Gagauzi sąsiadowali. W związku z tym ta kwestia pozostaje do dzisiaj nie do końca rozstrzygnięta. Natomiast tłumaczenie tych różnych form tilma czy tilimdzi, które pojawiają się w różnych językach tureckich, właściwie są obecne we wszystkich językach tureckich, nie wyłączając nawet oczywiście języka jakuckiego, czy też języka hakasu, gdzie jest forma tilbeszczy jako tłumacz, mają mniej więcej jedno znaczenie. Tłumacz, dragoman, tłumacz kancelaryjny, czy też ktoś, kto pełni rolę posła, czyli tłumacz wysłany w poselstwo. Przyjmuje się, że wyraz tłumacz musiał być znany jeszcze w okresie prasłowiańskim, że nie jest to tak późne zapożyczenie, jak to, które występuje w imieniu Karol, z którego utworzono formę król, lecz że jest to zapożyczenie sięgające samych początków kontaktów słowiańszczyzny, no właśnie z innymi, w tym przypadku tureckimi ludami, od których wyraz ten został zapożyczony, ponieważ zaistniała wtedy po raz pierwszy potrzeba przekładania z języka słowiańskiego na język nieznany i odwrotnie w drugą stronę. Niektórzy bardzo późno przesuwają powstanie tego wyrazu, na przykład w słownikach języka rosyjskiego można spotkać się z przekonaniem, że to podczas najazdów mongolsko-tatarskich dopiero praktyczna znajomość języków tureckich na Rusi na tyle się umocniła, że powstała konieczność utrzymywania przymusowych kontaktów z najeźdźcami, stąd częste podróże ruskich książąt do Złotej Ordy i kontakty z przedstawicielami spowodowały pojawienie się pierwszych oficjalnych tłumaczy. Stąd wtedy miało przejść to słowo, ale wydaje się, że słowo to jest jednak dużo, dużo starsze. Tłumacz a tarjuman. Niektórzy uważają, że słowo tłumacz nie jest słowem, które byłoby utworzone na gruncie języka tureckiego. Mamy tutaj ten problem natury fonetycznej, niezgodnej z harmonią wokaliczną, ale że tłumacz to jest też jakaś forma przerobienia przez Turków wyrazu tarjuman, tarjuman i wskazuje się na to, że wszystkie te wyrazy są też spotykane na przykład w języku polskim, gdzie mamy z jednej strony zapożyczenie bezpośrednie z tureckiego, tłumacz, następnie w języku polszczyźnie w wieku XVI i XVII mamy wyraz turecki terdziman zapożyczony w formie tersiman, terdziman, terdziman, tłumaczyć, terdziman pasza, jako główny tłumacz, a również język polski w XVIII wieku zapożyczył wyraz tarjuman, włoskie dragomano, stąd mamy w języku polskim dragaman, dragoman, drogoman, używane właściwie już w XVII wieku, ale przede wszystkim w wieku XIX. Stąd też niektórzy badacze uważają, że opozycja między tarjuman a tłumacz jest opozycją właściwie sztuczną. Mamy dwie różne wersje z języków tureckich zapożyczone. Jakakolwiek byłaby tutaj etymologia turecka, wyklucza ona jednak, żeby ten wyraz doszedł do języków słowiańskich z Anatolii. Po prostu jest on znany w tak dawnych czasach, kiedy Anatolia była jeszcze grecka. Turków tam nie było, więc nie z Anatolii przez Bałkany, ale dotrzeć mógł w jakiś sposób przez step tylko i wyłącznie. I poszukuje się dla tego wyrazu tłumacz, czy też ewentualnie tłumacz, wzorca związanego z językami jakimiś, na przykład kipczackimi, połowieckimi, czy też językami w jakiś sposób jeszcze dawniejszymi, językami na przykład pieczyńskimi, które mogły być używane właśnie na stepie. Natomiast sami badacze tureccy nieraz zakładają, że wyraz ten może być bardzo stary i jest to tworzone na zasadzie pewnych poszukiwań przodków Turków na Bliskim Wschodzie przed oficjalnym pojawieniem się tam Turków, czyli przed XI wiekiem. No ewentualnie można powiedzieć, że Turcy jako niewolnicy służyli w armiach kalifatu już właściwie w VIII wieku, trochę wcześniej. Hazarowie też byli Turkami, więc na północy byli jeszcze wcześniej. Natomiast w języku churyckim, czyli w języku, który używano w czasach starożytnych, w III i II tysiącleciu przed naszą erą, na Bliskim Wschodzie, ale na północ od Mezopotamii, w pobliżu Kaukazu, czyli można powiedzieć, że na terenie dzisiejszej Armenii, czy też historycznej Armenii, bo dzisiejsza Armenia to jest tylko kawałeczek dawnej wielkiej Armenii, istniał wyraz, który służył na księdze tłumacza jako talami. W języku churyckim talami to był tłumacz i ten wyraz talmi, czy też talami, niektórzy badacze, nie tylko tureccy, ale także węgierscy, próbują uznać za pierwowzór dla wyrazu tłumacz. Oczywiście odległość czasowa Hurytów z III, II wieku, tysiąclecia przed naszą erą i Turków, którzy pojawili się dopiero w XI wieku naszej ery, sprawia, że podobieństwo wyrazu talami do tilmacz, tłumacz jest podobieństwem raczej przypadkowym. Niemniej jednak ci, którzy próbują wykazać, że średniowieczni Turcy mają swoją odległą, bliskowschodnią, a nawet sumeryjską genezę, no posługują się tym przykładem. A zatem mamy w językach słowiańskich dosyć zagadkowe określenie, które nieznane jest nigdzie więcej. Tłumacz. Nigdzie więcej poza językami tureckimi. I to wskazuje na jakąś bardzo starą symbiozę, a przynajmniej kontakt ludów słowiańskich i ludów tureckich. Jak bardzo stary, to można w jakiś sposób zgłębić, ale w tym przypadku trzeba wyjść już poza rozważania czysto językoznawcze. A punktem musi być obserwacja, kiedy do różnych języków słowiańskich mogły przeniknąć wyrazy określenia tłumacza. Tu oczywiście jest rzeczą niezwykle trudną określenie, kiedy mogło to się stać, ponieważ języki słowiańskie dopiero z czasem stają się językami zapisanymi. Właściwie dopiero już później nawet niż nieraz XI wiek, kiedy Turcy pojawiają się w Anatolii. Natomiast ślady tego możemy mieć w różnych innych zabytkach, innych źródłach. Jednym z takich źródeł jest onomastyka, nazwy własne. Stąd też w następnej audycji zajmę się nazwami związanymi z tłumaczem, z tłumaczami, których pełno jest wśród europejskich miast, miasteczek, wsi na obszarze Europy Centralnej oraz Eurazji. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę i dziękuję wszystkim, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Buy Coffee 2.